Rzeczy w muzeum. Obiekty w muzeach traktowane są jako ślady wielkiej historii. Narodowej, społecznej, historii sztuki, dziejów kultury, wybitnych ludzi. Zawsze odsyłają do czegoś, co jest poza nimi, do wielkiej narracji, którą ilustrują lub reprezentują na zasadzie pars pro toto. Prezentowane są odbiorcom jako relikty przeszłości, pozostałości odsyłające do tego, co już nie istnieje. Tymczasem, paradoksalnie, podstawowym doświadczeniem w muzeum jest właśnie doświadczenie obecności. Rzeczy prezentowane na muzealnych ekspozycjach są z odbiorcą tu i teraz, fizycznie i rzeczywiście obecne, w przeciwieństwie do minionych zdarzeń, faktów i postaci. Przeżyły swoich twórców, nabywców i użytkowników, a pewnie wiele z nich pozostanie jeszcze długo po nas. Trwają dłużej i pamiętają więcej niż związani z nimi ludzie, choć niełatwo ich pamięć przeniknąć. Na tym właśnie polega ich fenomen. Pochodzą z przeszłości, lecz zarazem są częścią naszej współczesności. Istnieją w zawsze przecież aktualnym doświadczeniu odbioru. Na zmianę perspektywy i statusu eksponatu muzealnego pozwala zwrotku rzeczom we współczesnej humanistyce. Jest on reakcją na obecną od lat 60. XX wieku i rozwijaną przez kolejne 3 dekady debatę na temat reprezentacji historycznej oraz relacji między przedstawieniem a rzeczywistością historyczną. Opisany m.in. przez George'a Steinera kryzys reprezentacji związany z przekonaniem, że zerwany został związek między rzeczywistością a jej przedstawieniem, przyczynił się do zwrotu w humanistyce ku pozytywizmowi i metodom empirycznym w badaniach. Ten nowy materializm, istotny w humanistyce od końca lat 90., ma jednak bardziej skomplikowaną genezę i wspomniana tęsknota za rzeczywistością i obecnością jej nie wyczerpuje. Ewa Domańska wymienia jeszcze 4 inne tendencje, które wspierają powrót do rzeczy. Są to posthumanizm i krytyka antropocentryzmu, usuwające człowieka z dominującej pozycji w świecie. Zmiana relacji duch-materia i człowiek-ciało, gdzie materia przestaje zajmować podrzędną pozycję. Kryzys podmiotowości, który każe m.in. zwracać uwagę na rolę bytów nieludzkich, podmiotowości protetycznych, etc. Krytyka konsumpcjonizmu, która skłania do doszukiwania się w rzeczach czegoś więcej niż tylko towaru. Fenomenologia rzeczy. Rzeczy pojmowane jako odrębne fenomeny, które nie dadzą się sprowadzić wyłącznie do roli wytworów człowieka i nośników nadawanych przez niego znaczeń, wziął w obronę kilka lat temu Bjørnen Olsen. Norweski archeolog w swojej pięknej i inspirującej książce wzywa do skupionej kontemplacji rzeczy, do refleksji nad ich osobnością i osobliwością, ich milczącą, zagadkową obecnością w naszym życiu. Istotnym wątkiem tej pracy jest namysł nad rzeczą wyłączoną z użytku, uszkodzoną, porzuconą, niechcianą. To temat ciekawy, zwłaszcza z punktu widzenia muzeologii, bo właśnie wśród takich wyłączonych z funkcjonowania, odłożonych na bok rzeczy, znajdują się muzealia. Gromadzone w magazynach, spisywane w inwentarzach, w pewnym sensie zostają w szczególny sposób urzeczowione. Nie służą już nikomu i są przechowywane ze względu na swoje określone właściwości. Sprawczość rzeczy. Rzecz, o której pisze Olsen, jak również Bruno Latour, w przeciwieństwie do przedmiotu czy muzealnego obiektu, traktowana jest podmiotowo. W relacji z człowiekiem, a także w bardziej złożonych relacjach społecznych, nie jest podrzędnym aktorem, lecz aktywnym sprawcą, równorzędnym innym, zarówno ludzkim, jak i nieludzkim podmiotom. Wychodzi zatem z roli obiektu, pozostałości po czymś innym i ważniejszym, czego już nie ma. Staje się jednym z uczestników wydarzeń, który ma w dodatku tę przewagę nad innymi, że trwa od nich dłużej. Jeśli więc uznać, że tym, co wyróżnia muzeum, jest możliwość kontaktu z rzeczami, które pochodzą z mniej lub bardziej odległej przeszłości, ale są wciąż z nami, tu i teraz, powstaje pytanie o strategię wydobycia ich podmiotowości, trudne do realizacji w warunkach muzealnej ekspozycji. Materialność rzeczy. Rzeczy w muzeach na ogół dotykać nie wolno. Powieszone na ścianach i zamknięte w gablotach, wystawione są na wzrok, za pośrednictwem którego niełatwo przełamać dystans. Z tego powodu umyka materialność rzeczy. W muzeum często ich fizyczne aspekty pozostają na marginesie percepcji. Choć łatwiej je dostrzec niż na przykład na fotograficznej reprodukcji, to jednak pozostają one, z nielicznymi wyjątkami, poza sferą muzealnego doświadczenia. A właśnie przez te fizyczne aspekty zdobywa się wiedzę o funkcjonowaniu rzeczy. Takie atrybuty jak ciężar, faktura i temperatura materiału, taut, mówią nie tylko o tym, jak rzecz była używana, dotykana, trzymana. Zdradzają więcej. Często pozwalają zauważyć, jakie wywoływała reakcje, jakie gesty lub zachowania wymuszała na swoich użytkownikach. Wzrok często nie rekompensuje pracy innych zmysłów, dotyku, węchu lub smaku. Prezentowane w muzeach rzeczy, poza cielesnym doświadczeniem zmysłowym, mogą w ten sposób tracić znaczenie dla odbiorcy, zamieniać się w zawieszone poza czasem, ale także specyficznym miejscem bezużyteczne artefakty. Muzeum wyrywa rzeczy z kontekstu. Konsekwencje tego faktu opiszę na końcu. Mikrohistorie i biografie rzeczy. Podstawowym wyzwaniem muzeum staje się zatem takie przybliżenie prezentowanych rzeczy, by wbrew narzuconym ograniczeniom ujawnić ich podmiotowość i wskazać na ich status aktywnych uczestników zdarzeń. Najczęściej stosowanym narzędziem są historie, opowieści, które konstruują na temat rzeczy nie tylko kuratorzy i badacze opracowujący zbiory, ale także edukatorzy muzealni pracujący na co dzień z publicznością. Rzeczy są w te opowieści wikłane od zawsze, na różne sposoby. Jednak rzadko są to ich własne historie. Częściej związanych z nimi ludzi, a najczęściej wielkie historie. Uniwersalne narracje w skali makro. Choć odsłaniają one czasem nową wiedzę o rzeczach, dzieje się to kosztem podporządkowania ich większym procesom i zjawiskom. Przeciwstawić im można mikrohistorie, w których łatwiej wydobyć indywidualne historie rzeczy lub opowiadać o zdarzeniach z ich udziałem i z ich perspektywy. Jednym z narzędzi wypracowanych, by przywracać rzeczom podmiotowość, bliskim perspektywie mikrohistorii jest tak zwana biografia rzeczy, którą postulował jeszcze w latach 80. Igor Kopytow, opierając się na metodach antropologii kulturowej. Zaproponował przeniesienie sposobu badania biografii człowieka na grunt badań nad rzeczami przez zebranie odpowiedzi na pytania, które zadać można człowiekowi. Pracując nad biografią jakiejś rzeczy, można stawiać pytania podobne do tych, jakie stawiamy pytając o ludzi. Jakie są, z socjologicznego punktu widzenia, możliwości biograficzne, które pociąga za sobą jej status, czas, w którym istnieje i kultura, do której należy? W jaki sposób możliwości te się realizują? Jak wyglądała dotąd jej kariera i co ludzie uważają za idealny życiorys takiej właśnie rzeczy? Czy rzeczy bywają w różnym wieku? Jakie są etapy ich życia i jak wyglądają ich kulturowe wyznaczniki? Jak zmienia się wraz z wiekiem rzeczy jej użycie i co się z nią dzieje, kiedy przestaje być użyteczna? Pytania Kopytowa o status społeczny rzeczy, jej karierę, okresy życia pozwalają umieścić ją w centrum zainteresowań i zdarzeń. Tworzą jednak pułapkę nadmiernej antropomorfizacji. Proponowane jest tu bowiem patrzenie na biografię rzeczy przez pryzmat kategorii właściwych życiu człowieka. W takim ujęciu łatwo nie tylko o metaforyzację, ale także przesadną ekspozycję pewnych faktów czy zdarzeń kosztem innych. Gerard Wolf, który w swoim artykule pod tytułem Image Object Art prowadzi rozmowę z umieszczonym w szklanej gablocie naczyniem chińskim z II wieku przed naszą erą, dystansuje się od biografii rzeczy i postuluje poszukiwanie innych, właściwych rzeczom kategorii, by opisać ich miejsce i funkcje w złożonych sieciach relacji ludzkich i nieludzkich aktorów. Jako przykład historii, która może prowadzić do upodmiotowienia rzeczy bez nadmiernej jej antropomorfizacji, niech posłuży jeden z najważniejszych eksponatów nowej wystawy głównej Muzeum Warszawy – Rzeczy Warszawskie. Majstersztyk Augusta Teodora Wernera, zakupiony do zbiorów w 2016 roku, to unikat. Wykonany wyjątkowo starannie serwis do kawy i herbaty powstał jako popisowe dzieło, dzięki któremu złotnik mógł się w cechu wyzwolić na mistrza i założyć własny warsztat. Jest to zatem ważny obiekt dla historii złotnictwa warszawskiego, bardzo dobrze rozwiniętego w drugiej połowie XIX wieku. A zarazem rzecz ściśle związana z biografią Wernera, który dzięki niej awansował w swojej społeczności i grupie zawodowej. Ten szczególny status przedmiotu nie będzie bez znaczenia dla jego dalszych losów. Majstersztyk, jak się okazało, ma bardzo ciekawą historię, odkrytą nieco przypadkowo podczas seminarium dla studentów. W trakcie omawiania koncepcji wystawy głównej jedna z uczestniczek seminarium zauważyła w prezentacji zdjęcie serwisu, które był używany w jej rodzinie w czasie świątecznych spotkań u ciotki. Z pewnym trudem rozpoznała odnowione srebra, konserwacji podlegały m.in. kościane uchwyty. W domu rodzinnym nikt specjalnie nie dbał o ich wygląd. Były to przedmioty codziennego użytku. Nie wszyscy nawet zdawali sobie sprawę z faktu, że to tak ważny obiekt w życiu ich przodka, słynnego warszawskiego złotnika. Majstersztyk przetrwał w rodzinie przez niemal 150 lat dzięki przezorności syna Augusta Teodora Wernera, który wybudował dom z sekretnym, pozbawionym okien pomieszczeniem. Wchodziło się do niego przez ukryte w szafie drzwi. Tam właśnie przechowywano najcenniejsze pamiątki i srebra rodzinne, wśród których majstersztyk miał szczególny status. W tym samym pomieszczeniu w czasie II wojny światowej ukrywani byli przez kilka tygodni francuscy lotnicy. W pewnym sensie więc serwis uratował im życie, bo między innymi dla tej cennej pamiątki został zaprojektowany tajny schowek. Historia zawiera też pewną dawkę ironii. Dom wzniesiono w podwarszawskim Brwinowie, gdyż Werner, który z sukcesami prowadził zakład w Warszawie, miasta nie lubił i, jak głosi rodzinna anegdota, miał powiedzieć do syna: zbuduj dom w Brwinowie, Warszawa nigdy tu nie dotrze. Majstersztyk był zatem kolejno wyrobem rzemieślniczym o szczególnym znaczeniu dla twórcy, któremu umożliwił awans społeczny i zawodowy. Cenną pamiątką rodzinną, która potem wpłynęła na losy żołnierzy w czasie wojny. Przedmiotem codziennego użytku kolejnych pokoleń rodziny. Wreszcie, eksponatem muzealnym. Historie, w które jest uwikłany, są barwne. Takich nie zachowuje się wiele. Rzeczy bowiem trafiają do muzeum często pozbawione nie tylko swoich opowieści, ale także podstawowych informacji. Rzadko bywały one dawniej utrwalane, bo zgodnie z praktyką i rutyną wysiłek wkładano w odkrycie autora czy właściciela, ustalenie daty powstania i wykonanie analizy stylistycznej. Banalne z pozoru historie dnia codziennego umykają w rutynowych działaniach muzealnika. Z tego względu sprawczość i aktywność rzeczy w sieci społecznych relacji trudno jest z perspektywy czasu, ale także szczególnych warunków muzealnych, scharakteryzować. Niekiedy na sprawczość może wskazywać sama rzecz. Jak na przykład uszyta na początku XX wieku w słynnym warszawskim domu mody Bogusław Herse bluzka. Jej fason, zwłaszcza łukowy krój rękawów, wymuszał określoną pozę ciała noszącej ją kobiety. A kilkadziesiąt małych guziczków na plecach sprawiało, że do jej wkładania i zdejmowania niezbędna była pomoc innej osoby. Nie zawsze jednak forma lub materia, pozostawione na niej ślady użytkowania czy zniszczenia, podpowiedzą widzowi, jak działa rzecz. Przeciwnie, najczęściej rzeczy milczą, a odkrycie ich historii wymaga czasu i cierpliwości. Muzeum i rzeczy. Powstaje zatem pytanie, czy muzea potrzebują rzeczy, by komunikować się ze swoją publicznością. Zadał je już w 2010 roku w tytule swojej książki Stephen Kohn. W dobie digitalizacji i nowych mediów muzea przekształcane są w parki rozrywki, gdzie kontakt z muzealiami ulega atrofii. Dominuje przekonanie, że multimedialne ekspozycje skuteczniej skupiają uwagę odbiorców, a gromadzone w kolekcjach rzeczy najlepiej poznaje się poprzez wirtualne bazy danych. I choć Kohn odpowiada na pytanie o obecność rzeczy twierdząco, popularność muzeów, które wyrugowały ze swoich ekspozycji obiekty, skłania do refleksji nad problemem. Pytanie to można jednak odwrócić i zastanowić się przez chwilę, czy rzeczy potrzebują muzeów. Poza oczywistymi celami zachowania i ochrony przed zniszczeniem lub unicestwieniem, a więc spełniania ustawowych obowiązków muzeum, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Muzea raczej rzeczom nie służą. Często pozbawiają je możliwości ujawnienia własnej historii, czasem zacierają jej ślady, na przykład w procesie konserwacji. Udaremniają sprawczość, gdy rzeczy zamykane są w gablotach i szafach. Utrudniają, a często uniemożliwiają doświadczanie materialności rzeczy. Kontemplacje, o której wspominał Olsen, zakłócają nie tylko szyby gablot, ale także obecność innych zwiedzających. Czy może zatem wyniknąć coś pozytywnego, owocnego z obecności rzeczy w muzeum? Tak, muzeum to mimo wszystko jedno z najlepszych miejsc, a może w ogóle najlepsze, by doświadczyć fenomenu rzeczy. Mimo że wyrywa ją z kontekstu i dystansuje od niej, a może właśnie dlatego, zwraca uwagę na osobność i indywidualność rzeczy. Milczące i obce, czasem dziwne i niezgrabne w tym nienaturalnym otoczeniu, rzeczy stają się niesamowite, a przez to fascynujące. Za przykład niech posłuży mosiężna klamka, pozbawiona swojej zwyczajnej funkcji, spoczywająca w muzealnej gablocie. Jeśli przyjrzeć się jej uważnie, można dostrzec na jej szyldzie niewielki wizerunek syreny, symbolu Warszawy obecnego w herbie miasta od XIV wieku. Po chwili jeszcze dokładniejszej obserwacji zauważyć można ślady mechanicznego uszkodzenia. Jedna z jej części jest nieznacznie wygięta. To klamka ze stołecznego ratusza, uratowana przez woźnego spłonącego podczas Powstania Warszawskiego 1944 roku budynku. Prezentowana będzie w gabinecie Syren Warszawskich w odrębnej gablocie, poza kontekstem rzemiosła artystycznego, historii magistratu czy gmachu ratusza, co pozwoli, jak sądzę, doświadczyć właśnie jej niesamowitości i odrębności. Rzeczy w warunkach ekspozycji mogą wprowadzić odbiorcę w stan zdziwienia, o którym opowiadał w Muzeum Warszawy w 2015 roku Bjornan Olsen. To szczególne doświadczenie jest niezbędne w procesie poznania. Od niego zaczyna się wiedza. Bez niego nigdy nie uda się odkryć mniej lub bardziej spektakularnych historii, w które uwikłane są rzeczy. A już na pewno nie będzie możliwe przypisanie rzeczom właściwej roli sprawcy, pełnoprawnego uczestnika zdarzeń, działającego w złożonych sieciach relacji ludzkich i nieludzkich podmiotów. Magdalena Wróblewska.